Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W czasie ostatniej katechezy liturgicznej skoncentrowaliśmy nasze serca i umysły na pierwszych obrzędach wstępnych, pierwszej części. Dzisiaj pragniemy przejść do kolejnych. Aktu pokuty, hymnu chwała na wysokości Bogu i kolekty. Przez umówienie treści tych obrzędów nie tylko dostrzeżemy właściwe człowiekowi podstawy wiary, ale zobaczymy, jak święte obrzędy prowadzą wierzących do pełni przeżywania tej wiary. W swojej książce Liturgia i osobowość Dietrich von Hildebrandt pisze, że postawa uniżenia wobec Boga, przyznanie się do niemocy, uznania, iż pomoc Boża jest zupełnie zbędna dla rozwoju osoby i wzniesienia się jej na szczyty tajemnic duchowych, jest postawą głęboko osobową, jakby pierwszą. Najpierw człowiek, widząc Bożą chwałę, się umniejsza. Widząc świętości, które go otaczają, czuje się niegodny przystąpić do wielkich spraw. Jak często, moi drodzy, ta postawa jest dzisiaj zatracana. Jednym z powodów niedostrzeżenia Bożej chwały i naszej małości oraz w ogóle wielkich wartości, wielkich idei i wielkich osób jest nieprzyznanie im właściwego uznania, właściwego miejsca. Widząc piękną kobietę, pochwalę ją za urodę. A mając poprawnie ukształtowany umysł, jak błysk przejdzie mi przez mój umysł idea, że ta kobieta powinna też być duchowo piękna, nie tylko zewnętrznie. Gdy dotykać będę starych ksiąg pochodzących z XV albo XVII stulecia, to czynić to będę z czcią i uznaniem, pamiętając, człowieku, przemawia do ciebie historię, dzień ludzkości. Wracając do domu rodzinnego, z szacunkiem mówię moim rodzicom słowa powitania. Całuję matkę w rękę, podobnie czynię wobec innych kobiet. Jak dzisiaj ta postawa właściwego umiejscowienia człowieka jest zapomniana, a nawet pogardza się odkryciem podstawowej prawdy o ludzkiej kondycji, a brzmi ona: człowiek, choć wspaniały, piękny, stworzony na obraz Boży, jest grzeszny i musi uznać swoją małość wobec Boga, a nawet wobec wielu innych ludzi od niego doskonalszy. Dlatego, moi drodzy, zaraz po wezwaniu w znaku krzyża Trójce Świętej i przyjęciu pozdrowienia we mszy świętej na samym początku następuje akt pokuty, którego to aktu mamy cztery formy. Pierwsza z nich jest skróconą formą wyznania grzechów do dzisiaj używanego w czasie mszy świętej wszechczasów. Do niedawna i obecnie to jest taka forma dłuższa. My mamy taką formę skróconą. Wierzący przyznaje w tej modlitwie wobec Boga i wszystkich ludzi, że jest niegodny. Moi drodzy, każdy z nas mówi u początku: jestem grzesznikiem. I dlatego prosi za wstawiennictwo Najświętszej Matki i wszystkich świętych, aby Bóg się nad nim zmiłował. Druga forma to krótki dialog. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Zapamiętajmy, że pragnienia wyrażane w tej krótkiej modlitwie pokazują, moi drodzy, bardzo dobrze, co będzie działo się za chwilę. Właśnie wybawienie od zła. Trzecia forma to tak zwane tropy kyrialne, czyli śpiew Kyrie Eleison, do którego dodaje się różne wersety zawierające treść zbawcze naszej wiary. O tym za chwilę. I ostatnia forma, pokropienie, czyli aspersja. Pokropienie dokonuje się na pamiątkę naszego oczyszczenia z grzechów, na pamiątkę także tego, że jesteśmy dziećmi Boga, których Jezus odkupił. Zaraz na zakończenie aktu pokuty w niedzielę najczęściej słyszymy wyzwanie: Panie, zmiłuj się nad nami, tak samo jak było przed chwilą dzisiaj. To zawołanie według liturgistów wypowiadali rzymscy gladiatorzy wobec urzędników, którzy mieli zadecydować o ich życiu lub śmierci po przegranej walce na arenie. Taki słynny gest, wystawiali rękę i kierowali kciuk ku dołowi albo ku górze. Jeśli podnieśli rękę do góry, to znaczy, że żył. Jeśli ku dołowi, znaczy, że miał umrzeć. Moi drodzy, W liturgii pierwszych wieków następowała wtedy taka długa litania. Do naszych czasów pozostało to proste wezwanie. Pewnie ono było takim responsorium, tak samo jak mamy na końcu każdego wezwania. Panie, zmiłuj się, to znaczy Panie, ratuj nas. To wezwanie pełne napięcia, radosne i poważne. Radosne, ponieważ Chrystus już dokonał dzieła odkupienia. Ono już się dokonało na krzyżu. Już nikt nie może go powtórzyć, już nikt lepiej tego nie zrobi. Poważne, ponieważ nic nie dzieje się z woli Bożej jakby z automatu, jeśli chodzi o udział ludzi w Jego łaskach, ale wymaga zaangażowania człowieka. Mam się zaangażować w wiarę. Akt pokuty, moi drodzy, to nie jest czas na wyznawanie naszych wszystkich grzechów, ale przyznanie prawdy oczywistej dla każdego człowieka wierzącego. Jestem słaby i tylko dzięki Bogu staję się mocny. Tylko On może mnie wyprowadzić. Pamiętajmy, moi drodzy, że Bóg nigdy nie lubi wspominać ludzkiej grzeszności czy słabości, a święta liturgia idzie za tym Bożym wzorem. Dlatego zaraz po akcie pokuty i wezwaniu Panie zmiłuj się, następuje śpiew hymnu Chwała na wysokości Bogu. Powstał on na pewno przed VI wiekiem naszej ery w Rzymie, nazywany hymnem anielskim, ponieważ zaczyna się od słów posłańców Bożych, którzy zwiastowali pasterzom jakże przejmującą tajemnicę wcielenia Słowa Bożego. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na to, jak ważne treści zawiera ten hymn, który od wieków się nie zmienia. Jego rozprzestrzenienie się na cały Kościół było stopniowe, ponieważ twierdzono, że jest bardzo święty i Stolica Apostolska jakby ograniczała prawo jego używania. On tak powoli wchodził do kościoła. Mniej więcej w X stuleciu śpiewany jest już we wszystkie uroczystości i święta. Ale nie w dni powszednie i we wspomnienie właśnie dla podkreślenia jego ranki. Hymn jest przede wszystkim wychwalaniem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Chwali się Boga w nim za dzieło odkupienia, jakiego dokonał Jezus, bo przecież o to przed chwilą prosiliśmy. O odpuszczenie winy i o miłosierdzie. Wychwala się Wszechmogącego także za dzieło w niebo wstąpienia Jezusa i zajęcie należnego mu miejsca po prawicy Ojca. Dwukrotne powtórzenie, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami i przyjm błaganie nasze, przypomina nam niegodność i jednocześnie podniesienie do godności dzieci Bożych. Możemy Pana prosić i chwalić Go. Moi drodzy, sprawa bardzo ważna. Bogu należy się cześć nie dlatego, że my jesteśmy tego godni, albo dlatego, że coś możemy z tego uzyskać. W ogóle myślenie interesowne w sensie usług kościelnych to jest myślenie pogańskie. Tak Kościół nie działa. Bogu należy się cześć, bo jest Bogiem. Niby oczywiste. Dlatego, gdy tylko prosi się Pana o łaskę życia, ocalenia, zbawienia, w tym hymnie i we wcześniejszych modlitwach, Kościół od razu przechodzi do chwalenia Go. Moi drodzy, koniec obrzędów wstępnych to kolekta. Po łacinie collectio to zbieranie. Oczywiście chodzi tutaj o zbieranie modlitw. Intencji całego Kościoła, która wyrażona jest w danym święcie, uroczystości, okresie, intencji, jaką kapłan przyjął, którą ogłasza na początku mszy i intencji wszystkich wiernych. Wezwanie módlmy się oznacza, że oto wszyscy mamy jednoczyć się w modlitwie Kościoła i prosić, aby nasze intencje zostały zjednoczone przez Jezusa, aby także w nich Bóg wypełnił swoją wolę, a nie jedynie naszą wolę. Jeżeli ktoś modli się o coś, żeby Jego wola była wypełniona, to ma niewłaściwą intencję. Nie o to chodzi, żeby było po Twojemu czy po mojemu. O to chodzi, żeby było po Bożemu. Ktoś powie, no to po co przychodzić do Kościoła? No właśnie po to, żebyś odkrył, że to Bóg dla Ciebie chce najlepiej. Po to jest modlitwa. A nie po to, żeby zaspokoić jakieś nasze psychiczne czy społeczne potrzeby. Dlatego, moi drodzy, żeby to się mogło dokonać, ta koncentracja nasza, abyśmy mogli to uczynić, to podanie tej intencji, kapłan powinien po wezwaniu módlmy się zachować dłuższą chwilę ciszy. O tym wyraźnie mówią przepisy prawa liturgicznego. Struktura kolekty, warto na to zwrócić uwagę, wyraża poprawną postawę człowieka wierzącego. Najpierw jest anakleza, czyli wychwalanie Boga. Na przykład, Wszechmogący Boże Królu Wiecznej Chwały. Następnie anamneza, czyli wspomnienie tajemnic zbawczych, które żyją w Kościele i w wiernych. Na przykład, Ty posłałeś swojego Syna, aby odkupił nas z niewoli grzechu. To jest tajemnica naszej wiary, która się dokonała. Później prośba, czyli skierowanie tych modlitw. Na przykład, pokornie Cię prosimy, abyśmy trwali dalej w Twojej łasce. I na końcu, moi drodzy, konkluzja, czyli skierowanie wszystkich modlitw do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. Moi drodzy, kolekta to jest najważniejsza modlitwa dnia. To jest stwierdzenie, Kościół modli się liturgią w sposób doskonały. Ty, człowieku wiary, weź udział w jego modlitwach. Weź udział właśnie w tej postawie. Najpierw Boga chwalisz, wspominasz jego dzieło, dziękujesz mu w ten sposób, a dopiero na końcu prosisz. I to jest ważne, prosisz nie swoją mocą, ale przez Chrystusa, do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. Nie ma innej możliwości. Każda inna konfiguracja jest błędna i prowadzi nas na manowce wiary. Kolekta to jedna z modlitw prezydencjalnych, czyli właściwie kapłańskich. W niej celebrans kieruje prośby Kościoła i wszystkich wiernych do Boga. Moi drodzy, jak wielka, piękna jest modlitwa Kościoła. Jak wspaniałe i skuteczne jest wstawiennictwo Matki Najświętszej i wszystkich świętych i błogosławionych. Jak mocna i sugestywna jest liturgia. Jak ona głośno woła: człowieku, przyjmij łaskę Bożą. I w końcu pamiętaj, aby w tajemnicach wiary szukać swoich próśb. W tym, co się tutaj dzieje, tutaj szukaj swoich próśb. I powierzać w tych tajemnicach siebie. Właśnie kolektą, lepiej niż inne modlitwy, moi drodzy, wyraża prawdę, że Boga obchodzą losy świata i człowieka. Prośmy o to, abyśmy chcieli na świętej liturgii mszy jednoczyć siebie jak najściślej z Jezusem i Kościołem. Jak cały Kościół jednoczy się w kolekcie, oddając cześć Bogu. Amen.